Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. No ostatnio coraz częściej zdarza mi się spacerować i obcować z naturą i właśnie dzisiaj przy okazji chcę Was zabrać w pewną swojego rodzaju podróż sentymentalną. Dla mnie ważną z perspektywy czasu i może też będzie swojego rodzaju dla Was jakąś małą mikro inspiracji. Pan w garniturze z dobrą pracą, bo byłem szefem salonu głównego Sangyonga w Warszawie przy Towarowej 33, z dobrą pensją, samochodem służbowym w postaci Sangyonga Rexona, który miał naprawdę bardzo dużo obowiązków i odpowiedzialności na głowie, no i ogólnie pracował z ludźmi starszymi od siebie, co też nie zawsze było łatwe. Ale z drugiej strony byłem wtedy młodym chłopakiem, 26-letnim, który miał z jednej strony duże ambicje, a z drugiej strony dalej tą wolność młodzieniaszka. Natomiast uważam siebie teraz, patrząc z perspektywy lat, za osobę w tym momencie bardzo mocno ambitną, jako już taką młodą osobę, która 2 lata wcześniej zajęła się pracą już na stałe, zajmując się sprzedażą Sangyongów w małym mikrosalonie w Zgierzu, gdzie prawda jest taka, że wtedy było 25 innych salonów i po pierwszym roku sprzedaży udało mi się osiągnąć drugi wynik w kraju. Co też było niesamowitym wyczynem, jak na taką małą lokalizację Zgierz. To nie Warszawa, to nie Kraków, to nie Wrocław. No i chyba widać, wtedy centrala mocno się zainteresowała moją perspektywą i postanowiła mi powierzyć ważne zadanie, jakim było tworzenie i rozwijanie pracy w salonie firmowym. I od tego momentu, gdy objąłem stery w salonie przy Towarowej 33 w Warszawie, do samego końca, do ostatniego dnia mojej pracy, byliśmy numerem 1, jeżeli chodzi o sprzedaż. I to tyle, jeżeli chodzi o moją prywatę. A teraz zwróćmy uwagę na jedno, bo mam dzisiaj ze sobą nowego Sangyonga Rextona. Jeszcze wersja po liftingu, najświeższa, jaka jest obecnie na rynku. I chcę Wam dzisiaj pokazać, z czym wtedy mierzyłem się ja, a z tym, co jest teraz i jak się to też zmieniło. Zapraszam na odcinek. No i teraz takie małe odwołanie. To znaczy, nie chcę robić jakiegoś kursu korespondencyjnego między nowym Rextonem a tym, którego miałem w 2007 czy 2008 roku, bo mówmy się szczerze, no przez te kilkanaście lat na pewno wiele się zmieniło i to byłoby trochę nie fair porównywać jedno do drugiego, ale z drugiej strony chcę się odnieść do tego, jak to wyglądało wtedy do odniesienia rynku i jak to wygląda obecnie. Właśnie gdy spojrzymy na tą cezurę czasową, sam początek mojej pracy, też na dobrą sprawę start Sangyonga w Polsce, z taką pełną parą na rok 2006, mało kto wtedy kojarzył tę markę. Spora część klientów wchodziła zupełnie z przypadku do salonów w Polsce i gdy słyszeli nazwę Saigonka, to jakieś chińskie, wtedy chińskie auta jeszcze miały bardzo zły PR. Przecież jest to marka koreańska, jeszcze wielki brand był w salonie, koreańska marka, niemiecka technologia, bo to było wtedy nawiązywanie do tego, że część technologii zaczerpnięta jest z Mercedesa, jak chociażby silnik 2.7. To nie było łatwe zadanie. Również patrzą na to z perspektywy czasu, że Kia i Hyundai, czyli dwie główne siły w Korei, gdzie Sangyong był wtedy, no można powiedzieć, że trzecią siłą. Te dwie marki zaczynały w Polsce, jak i w Europie z autami od segmentu ABC, a Sangyong zaczynał z autami wyższej klasy, większymi modelami, które nie kosztowały po 25-30 tysięcy złotych, tylko zaczynały się od mniej więcej 90 tysięcy. No i prawda też jest taka, że sama gama modelowa wtedy nam no nie pomagała zbyt bardzo, nazywajmy rzeczy po imieniu, bo mieliśmy już tak, patrząc względem gabarytów, zaczynamy od małego Sangyonga Actiona. W sumie to nie takiego małego. Auto o dość specyficznej urodzie z perspektywy czasu. No tak mogę powiedzieć, z dosyć małym bagażnikiem, bo bagażnikiem wielkości jakiegoś kompakta, nie sprzedawało się zbyt dobrze w salonie, natomiast jego brat, czyli Action Sport, czyli auto, z którego zrobiono pick-upa, natomiast sprzedawał się fenomenalnie. Tutaj dwa główne zyski dla klientów, przede wszystkim było to, że od pick-upa wtedy można było odliczyć pełny podatek VAT przy podwójnej kabinie, no i druga sprawa, że to był najtańszy pick-up na rynku i duża część osób przychodziła na zasadzie, wie pan, dobra, ten wygląd, weźmie się ciemny kolor, tego jakoś tak bardzo widać nie będzie. Ważne, że jest dobra cena, jest funkcjonalność i jest gwarancja. Z trzeciej strony mieliśmy Sangyonga Chirona. Tutaj zwróćcie uwagę, to jest wersja przed liftingiem, a to jest wersja po liftingu. Uważam, że ten po liftingu wtedy zdecydowanie lepiej wyglądał i też się zdecydowanie lepiej sprzedawał. Również był z 2-litrowym silnikiem 140-konnym. Mieliśmy Sangyonga Rextona, czyli odwołanie do tego, co tutaj dzisiaj w tej chwili obecnej mamy, czyli taki model, który wtedy mocno był porównywalny z Mercedesem ML-em, ale w lepszej cenie, z silnikiem 2.7. Pierwotnie wersja przed liftingiem wyglądająca właśnie tak, miała 165 koni, po liftingu miała 186 koni, startował w cenie od tam 160 paru tysięcy złotych do 200, później różne promocje, rabaty w tym wszystkim były robione, ale trzeba przyznać, że sprzedawał się bardzo dobrze. No i wisienka na torcie, o której bym zapomnieć nie mógł, czyli Ssangyong Rodius. Parostatek połączony z jakąś żaglówką, tak to można najprościej nazwać. Nie sprzedawał się jakoś wybitnie, ale ci, którzy wsiedli do niego i zobaczyli jego wnętrze, powiedzieli: wow, super, kawał niesamowitego samochodu. Duży siedmioosobowy van, naprawdę z bardzo dużym kufrem, który miał napęd na cztery koła i jako rodzinny van miał również reduktor i był zbudowany na pół ramię. To też było coś ciekawego w tym wszystkim. Ja zazwyczaj do salonu starałem zamawiać się wersję w kolorze czarnym, przyciemnialiśmy tylne szyby, żeby tak stworzyć bardziej jednolitą powierzchnię. No i właśnie w tych kolorach głównie to auto się sprzedawało. Dobra, a zwróćmy uwagę na to, co mamy obecnie. No zacznijmy od tego, co jest teraz gorącym kąskiem w salonach. Mamy Ssangyonga Torresa, który naprawdę wygląda bardzo fajnie i ma 10-letnią gwarancję lub 200 tysięcy kilometrów. I tutaj można powiedzieć, że Ssangyong pokazał konkurencji, jak można to robić. I widać, że to auto naprawdę fajnie się sprzedaje. Mamy też już zaraz do dyspozycji wersję elektryczną, również mamy wersję z instalacją gazową LPG, więc widać, że marka tu wszechstronnie do tego wszystkiego podchodzi. Mamy nowe Tivoli, również Tivoli w wersji Grand, które po faceliftingu naprawdę wygląda fajnie i takiego dostało pazura. Mamy również nowe Musso, czyli odpowiednika Actiona Sporta, nowy pick-up, który pojawia się teraz na rynku w wersji odświeżonej. I naprawdę tu się nie ma czego wstydzić, bo wyglądem uważam, że nie jedno auto europejskie czy japońskie będzie wyprzedzał pod kątem designu. No i mamy Ssangyonga Rexona, który tak na dobrą sprawę nie ma nic wspólnego ze swoim poprzednikiem ani silników. Nie, ma jedną ważną rzecz. Dalej ma ramę i te same napędy i reduktor. A to jest dla wielu klientów bardzo znaczące, bo większa część osób mówi: co ty gadasz, teraz to tylko SUVy, przecież to nikt w teren nie zjeżdża. Ale też jest grupa klientów, która chce w ten teren zjechać, więc mają tutaj ramowca, który ma również reduktor. Przyjrzyjmy mu się z bliska. Dobra, miało nie być kursu korespondencyjnego, ale jedno odwołanie chcę Wam przedstawić w formie takiej ciekawostki. To, że nowy Rexon jest naszpikowany elektroniką, to widać chociażby po katalogu czy po wnętrzu auta, że przewyższa tym nie jedno auto europejskie czy chociażby japońskie. Ale wtedy mieliśmy taki mały problem, bo w 2007, 2008 czy 2009 roku no, auta też biedne nie były, szczególnie gdy porównywało się to auto do segmentów premium. W Ssangyongu Rexonie za ponad 200 tysięcy złotych nawet w opcji nie można było wtedy zamówić świateł ksenonowych, gdzie konkurencja już w standardzie miała ksenony czy biksenony, bo niedługo później wchodziły LEDy. Koreańczycy tak z dosyć dużym spokojem wtedy podchodzili do wszelkiego rodzaju zmian. Tak samo w tym aucie, jak i żadnym innym Ssangyongu wtedy obecnie dostępnym na rynku, nie można było mieć w ogóle komputera pokładowego, co umówmy się szczerze, wtedy to w Renault Talii komputer pokładowy był czymś w rodzaju standardu, więc Koreańczycy z jednej strony wtedy robili full skóry, wentylowane, podgrzewane fotele, wszystko co się dało, ale o pewnych detalach za bardzo do nich wagi nie przywiązywali. 5 lat gwarancji, made in Korea. No właśnie, to się zmieniło z perspektywy lat, że wtedy był wielki slogan: koreańska marka, niemiecka technologia. Teraz Ssangyong idzie swoim własnym trybem. To nie jest marka, która powstała 10 czy 15 lat temu, tylko ona powstała w latach 50., więc też ma swoją technologię i swoich inżynierów, co nie zmienia faktu, że wtedy stosowano ten slogan, żeby trochę ocieplać wizerunek marki i pokazywać, że faktycznie ona bazuje na podzespołach Mercedesa, chociaż też to nie były jakby najnowsze jednostki, bo mieliśmy silnik 2.9 120-konny w Musso, był dwulitrowy 140-konny, gdzie mówiono, że po prostu obcięto jeden cylinder z silnika 2.7, no i był właśnie silnik 2.7 o dwóch mocach, 165 koni i 186. Tutaj na przykładzie tego auta mamy jednostkę o pojemności 2.2, 202 konie i ponad 400 Nm i jest to własna jednostka, chociaż niektórzy mówią, że tam dopatrują się powiązań z Mercedesem, ale jednostka budowana jest przez markę własną, jaką Ssangyonga. To jest nowy model, który jest po faceliftingu i powiem Wam jedno, Ssangyong zaczął słuchać klientów. Znaczy, wcześniej pewnie też słuchał, tylko zajmowało im to zdecydowanie więcej czasu. I na przykładzie tego auta po faceliftingu może z zewnątrz aż tak bardzo nie widać różnic, chociaż wprawne oko, gdy zobaczy jeden i drugi model, je również zauważy, ale przede wszystkim zmiany pojawiły się wewnątrz. Najważniejsza zmiana to dla mnie jest przeniesienie jednostki warstwie multimedialnej lekko w górę i jej całkowite zmodernizowanie. Poprzednia jednostka w Sangyongu, Rexton'ie przed faceliftingiem, której nie miałem okazji testować, ale widziałem kilka testów, no to menu to na zasadzie trzeba było pisać podanie o zmianę czegokolwiek w menu. Tutaj zastosowano zupełnie nowy system, w moim przekonaniu on jest oparty na Androidzie, połączony z mapami nawigacyjnymi TomToma. Działa perfekcyjnie szybko, ale naprawdę perfekcyjnie szybko i powiem Wam jedno, w moim Audi Q8 on działa zdecydowanie wolniej i to zapisuje na duży plus, tym bardziej, że to menu jest proste, funkcjonalne i takiego bym sobie życzył. Druga sprawa, to co dla mnie też istotne, panel klimatyzacji jest osobno, nie znajduje się na wyświetlaczu. To, co często teraz marki, szczególnie niemieckie, próbują nam za wszelką cenę pokazywać, że trzeba zmienić temperaturę przeklikując się przez menu. Jedna sekunda przy 100 km na godzinę to 27 metrów, czyli czasem przez 150 metrów nie widzimy nic na drodze, bo zmieniamy temperaturę. Tutaj jest to osobno, jest to co prawda też w formie ekranu takiego ciekłokrystalicznego, ale działa to naprawdę mega fajnie szybko. Naszpikowany jest elektroniką, różnego rodzaju asystentami, bo prawda jest taka, że od 2024 roku tych asystentów w aucie musimy mieć zdecydowanie więcej. I to co mogę powiedzieć jedno, wsiadając do tego auta do środka, naprawdę widać tutaj bardzo dobrą jakość. Fajnie wygląda deska rozdzielcza i na górze, i tutaj poniżej. Jest to miłe w dotyku. Jest to naprawdę dobrze spasowane. Mamy tutaj co prawda jasną tapicerkę, o którą zapewne trzeba będzie bardzo dobrze dbać. Z tyłu miejsca również nie brakuje, tym bardziej, że ta kanapa ma naprawdę bardzo dużą możliwość regulacji. No można sobie ją rozłożyć niczym leżak. I trzecia rzecz, która jest niezwykle istotna, to ten Sangyong Rexton występuje tutaj na przykładzie tego samochodu, o zobaczcie sobie, w wersji, to przestawię, w wersji siedmioosobowej. Możemy sobie podnieść fotel i możemy jechać jako siedmioosobowym samochodem. Wtedy też mieliśmy Sangyonga Rexona w wersji siedmioosobowej, tylko kanapa była odwrócona tyłem i to była bardzo krótka seria. W sumie to nie wiem, czemu aż tak mocno nie przyjęła się na rynku. Może dlatego, że niektórzy nie chcieli siedzieć tyłem. O, tu się otwiera. Dobra, podnieśmy sobie maskę do góry. Kilka słów o samym silniku i wrażeniach z jazdy. Przejechałem tym autem około 1000 km. Cóż mogę Wam powiedzieć? Dalej jest oznaczenie XDI, tak jak to było jeszcze przed wielu, wielu laty, ale to nie ma nic wspólnego z tamtym silnikiem. No właśnie, tu jest oznaczenie EXDI 220. Wtedy mieliśmy silnik o pojemności 2,7 w Rexstonie, teraz mamy silnik o pojemności 2,2, ale mocy 202 bądź 204 koni, w zależności jak podają źródła, i w momencie obrotowym 441 Nm. I jak to się sprawdza? Jedno muszę przyznać tej jednostce, przede wszystkim jest zdecydowanie bardziej oszczędna względem poprzednika. Tamten silnik aż tak oszczędny nie był. Tutaj mam średnie zużycie paliwa na poziomie 8,5 litra. W mieście jest to około 9,5 do 10. Na autostradzie przy 140 km na godzinę jest to około 9 litrów. Na drodze pozamiejskiej spokojnie można 7, 7,5 litra wykonać. Umówimy cały czas o naprawdę bardzo dużym samochodzie zbudowanym na ramię. To, co na pewno na duży plus należy zapisać, to skrzynia biegów, jak dobrze pamiętam, tu jest iSyn. Działa fenomenalnie i w połączeniu z tym, że ten moment obrotowy silnika jest dostępny bardzo nisko, ona aż tak nie wachluje tymi biegami i auto jako auto, szczególnie wewnątrz, jest bardzo dobrze wyciszone. Widać tutaj bardzo duży postęp i no nie jedno nawet auto, oczko tutaj puszczam, japońskie wyprzedza w wyprzedzeniu, wyprzedza w wyciszeniu wnętrza. To jest naprawdę mocno zauważalne i to zapisuje na duży plus. No i jeszcze jeden plus, że tu nie ma silnika 1.2 turbo o 3 cylindrach generującego 200 koni. No właśnie, zwróćcie uwagę na jedno, chromowane felgi. Gdzie to obecnie można spotkać? Już rzadko gdzie, chyba że w samochodach amerykańskich. Właśnie takie trochę odwołanie do symbolu prestiżu. Jak się to auto prowadzi? Poprzednik, szczególnie w wersji przed faceliftingiem, jako pierwszy ten model, miał swojego rodzaju problem z tym, że przy ramie i braku zawieszenia niezależnego z tyłu, no prowadził się troszeczkę jak taki worek ziemniaków. Potem, gdy w 2007 roku, pod koniec tego roku, wprowadzono drugą generację Rexstona, która już mogła mieć zawieszenie niezależne z tyłu, prawda jest taka, że to auto prowadziło się o niebo lepiej. Ale zawsze trzeba pamiętać, pamiętać, że samochód budowany na ramię będzie się zdecydowanie inaczej prowadził. Też się trzeba do tego lekko przyzwyczaić. Tu na przykładzie tego Rexona wersji po faceliftingu mogę powiedzieć jedno. To zawieszenie jeszcze bardziej zostało dopracowane, ale tutaj zapomnijmy, no, przy tych gabarytach samochodu, żeby 90 gdzieś wchodzić w zakręt, bo to też nie na tym polega. On ma zupełnie inne właściwości, do czego innego można też te właściwości wykorzystać. No właśnie, teraz hasło w Ssangyongu brzmi Ssangyong więcej niż myślisz i trochę rozumiem tą filozofię, bo mam wrażenie, że to jest takie odwołanie do tego, że część osób nie bierze Ssangyonga jako alternatywy, bo z automatu jakoś pomijam też tą markę, chociaż patrząc teraz na nowego Torresa, to mam wrażenie, że dla wielu osób jest to auto na tak zwany pierwszy wybór, chociaż nie ukrywajmy, czy nowe Musso, czy chociażby Tivoli też wielu klientów interesuje, ale Ssangyong zaczyna się coraz bardziej rozpychać na rynku, widać, że na pewno zdecydowanie inaczej wygląda brand tej marki względem tego, co jest teraz, a tego, co było. Różnica jest na pewno bardzo duża, na pewno różnica jest mocno wizualna, bo te auta są ucywilizowane, jeżeli chodzi o design, nazywajmy rzeczy po imieniu. Jeżeli miałbym wskazać jakieś wady po jeździe tym autem, to mogę powiedzieć jedno, tak z perspektywy 1000 kilometrów. Nie wiem czemu, nie mogę przyzwyczaić się do tej kierownicy. Ona jest dla mnie trochę za duża, bo może jestem przyzwyczajony do mniejszych kierownic, bardziej w autach o usportowionym charakterze. Fotel by mógł mieć trochę lepsze trzymanie boczne, chociaż z drugiej strony jest to kanapowiec, no, samochód przede wszystkim rodzinny. No i też liczę na to, że teraz te auta, widać już to po statystykach chociażby na Samarze, że mają zdecydowanie wyższą wartość rezydualną przy odkupie, co też jest niezwykle istotne dla marki. Taka specyfikacja jak tu, która stoi przed Wami, czyli można powiedzieć, że taki swojego rodzaju full ze wszystkim, kosztuje około 300 tysięcy złotych. Czy dużo, czy mało, nie mnie oceniać, ale prawda jest taka, że można powiedzieć, że jest to auto cenowo porównywane chociażby do Mazdy CX-60. Jest trochę większym autem, chociaż jakby nie patrzeć największymi odpowiednikami tego auta, no to szukając po ramach, no to co mamy? Toyota Land Cruisera obecnie dostępną na rynku, która jest tam około 70 tysięcy droższa. No z mniejszych aut na ramię to mamy Suzuki Jimny. No a takimi, można powiedzieć, że pokrewnymi konkurencjami będzie Hyundai Santa Fe, czy chociażby model Kia Sorento. Powiem tyle, fajnie wrócić do Ssangyonga po tylu latach, bo to coś dla mnie nowego i odkrywczego i cieszę się z perspektywy czasu, że ta marka tak się rozwija. Sam jako jeden czy drugi salon już później wspólnie z zespołem sprzedaliśmy ponad 300 chyba 50 tych samochodów. Wielu klientów nawet znam do dziś, którzy jeżdżą chociażby Action Sportami i te auta naprawdę całkiem dobrze się spisują, chociaż wtedy w tamtych latach przede wszystkim był problem z zabezpieczeniem, impregnacją blachy. No teraz też się to zmieniło. Trzeba się po prostu dostosowywać do rynku tego, co obecnie jest. Jak ktoś zastanawia się nad zakupem większego SUV-a, powiem Wam tyle. Nawet z ciekawości podjechać do jednego salonu w Ssangyonga, przejechać się i zobaczyć i sobie porównać, bo ta wersja naprawdę po faceliftingu wewnątrz wygląda bardzo dobrze. Podzielcie się w komentarzach, jakie Wy macie zdanie na temat marki Ssangyong, jakie macie w ogóle doświadczenie na temat marki Ssangyong, bo może niektórzy są tutaj, którzy posiadają od dłuższego czasu Ssangyonga. Póki co żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!